Dzień dobry Państwu, konwersatorium Paweł Milczarek. Jesteśmy dzisiaj w konwersatorium we dwóch z Michałem Barcikowskim. Dzień dobry Michale.
Dzień dobry Pawle, dzień dobry Państwu.
I podejmujemy raz jeszcze wątek ludzi niepodległości, czyli tych osób, które gdzieś tam zazwyczaj w schyłku XIX wieku rozpoczynały swoją działalność publiczną w różnych dziedzinach i używając takiej tradycyjnej formuły, jak my tutaj sądzimy, że dobrze zasłużyły się Rzeczpospolitej. Także przy jej państwowym odrodzeniu w roku 1918 śledzimy także ich wątki życiowe później. Tym razem chcielibyśmy porozmawiać o postaci rzeczywiście bardzo szczególnej, o arcybiskupie Józefie Teodorowiczu. Szczególność tej postaci zaczyna się już od tego, że jest to Ormianin. Ormianin zasłużony dla polskiej niepodległości. To nie jest wcale dziwne. To jest dość z pewnego punktu widzenia oczywiste. Jak się spojrzy na rodzinną genealogię Józefa Teodorowicza, to można sobie zdać sprawę, że gdzieś tam znane historycznie początki jego rodziny to jest wiek XVII, Kamieniec Podolski. Gdzieś tam jakiś praszczur arcybiskupa się pojawia po raz pierwszy. No cóż, no dla nas to historia znana, także i pan Wołodyjowski, który już nie jest historią, narracją, ale też nam przybliża ten czas. Gdzieś tam Hektor Kamieniecki, który
nie jest to prawda historyczna, ale jest to prawda narracyjna.
Jest to prawda narracyjna. Tak. Gdzieś tam mamy też w tle narracji Sienkiewicza o tych Ormian, którzy tam również się...
Choć akurat u Sienkiewicza oni są przedstawieni dosyć humorystycznie. Tak,
niestety właśnie bez
tego pietyzmu, do którego my jesteśmy przyzwyczajeni, tak? Oddając szacunek wielonarodowej Rzeczpospolitej, lubimy ten obraz pielęgnować, prawda? Natomiast i w tym obrazie ci Ormianie bardzo dobrze wypadają, bo są z jednej strony egzotyczni, tak? Natomiast z drugiej strony są braćmi chrześcijanami. Początkowo przynajmniej jeśli chodzi o Ormian żyjących na terenie Rzeczpospolitej z kościoła wschodniego, tak, starożytnego, apostolskiego kościoła ormiańskiego, nie związanego z Rzymem. Od XVII wieku w wyniku splotu różnych okoliczności, w wyniku akcji kontrreformacyjnej również następuje na terenie Rzeczpospolitej Unia Kościoła Ormiańskiego z Kościołem Katolickim. Powstaje Kościół Katolickiego Obrządku Ormiańskiego, czy Kościół Ormiańsko-Katolicki. Ci polscy Ormianie tak bardzo szybko się rzeczywiście polonizują. Ta decyzja o zostaniu katolikami, tak, która coraz bardziej bycie katolikiem Rzeczpospolitej od XVII wieku i później było warunkiem pełni praw politycznych, prawda? To sprzyjało łatwemu polonizowaniu się tej grupy.
Sięgnęliśmy daleko do wieku XVII, ale teraz sobie jeszcze zauważmy, że gdy Rzeczpospolita bogata w te wszystkie również narodowe odmienności kończyła swój żywot w okolicach drugiego rozbioru, a dokładnie mówiąc w roku 1792, rodzina Teodorowiczów uzyskała oficjalny patent szlachecki. To zresztą takie symboliczne pod wieloma względy. Pierwsze, że jakby weszli do tej, jak wówczas by to można było sobie wyobrażać, pierwszej straży, tak, tradycji Rzeczpospolitej, która właśnie wchodziła w ciemność politycznego niebytu na długo. No a z drugiej strony też symbolika tego herbu, w którym znalazło się jako hasło, jako zawołanie, dzielne serce. Samo to, że mamy do czynienia z sercem, jego symbolem, jest bardzo również dobrze nam łączy się z pewnym wyobrażeniem o ormiańskim temperamencie, pewnym wschodnim gorącu przeżywania wszystkich spraw. I to będziemy również widzieli u naszego bohatera. A teraz już przechodząc właśnie do jego własnych dziejów, powiedzmy sobie tak, że takie wejście w samo centrum sceny różnych ważnych wydarzeń ma miejsce wtedy, gdy Józef Teodorowicz zostaje arcybiskupem ormiańskim Lwowa. Niemniej pamiętajmy też o tym, że pierwszy jego wybór, wcześniejszy, nie była taka prosta biografia. Wcześniej chciał być prawnikiem, studiował prawo, gdzieś w okolicach tych studiów przeżył coś w rodzaju takiego religijnego kryzysu, z którego dość szybko, bo to chyba w ciągu jakiegoś roku się to wszystko rozegrało, miał dosyć dramatyczny przebieg, jakieś modlitwy matki, siostry tam są w tle, wszystko się obraca w tym kierunku, że Teodorowicz przerywa studia prawnicze i wstępuje do seminarium. I to już jest początek nieprzerwanej jego drogi duchownej. Powiedzmy sobie już krótko, że w roku 1901 wstępuje na stolicę arcybiskupią we Lwowie, jest następcą Izaaka Isakowicza, biskupa, który właśnie wcześniej, chwilę wcześniej umarł.
Też wielkiej postaci.
Oczywiście.
W dziejach polskich ormian.
W ogóle mamy tam tłum wielkich postaci, bo trzeba sobie przypomnieć, że ci konsekratorzy, którzy byli wtedy, gdy on otrzymywał święcenia biskupie, to dajmy sobie sprawę, był tam arcybiskup Bilczewski, czyli łaciński arcybiskup i mieliśmy tam już chyba, o ile się nie mylę, już również Andrzej Szeptycki, arcybiskup grekokatolicki, więc jakby to powiedzieć, Lwów oczywiście zawsze, i o tym powinniśmy pamiętać, jest miastem tej trójcy chrześcijańskiej, tak? Tych trzech rytów, trzech obrządków. I one tutaj, w tym momencie, to był jeszcze ten szczęśliwy czas, że jakoś szły blisko siebie, żadna z tych grup nie obróciła się przeciw drugiej. Myślę o tym, niestety o tej perspektywie przyszłej, gdy na tle rozwijającego się narodowego ruchu ukraińskiego też ta cerkiew grecka, grekokatolicka stała się jakimś składnikiem tego
ich tożsamości procesu, narodowej.
Ich tożsamości.
Aczkolwiek powiedzmy, że no, mówimy o 1901 roku, prawda? Kiedy został tym biskupem w wieku 37 lat.
Bardzo młodym.
Względnie młodym. Ten ruch ukraiński od samego początku, tak jak powiedziałeś, był w kontekście autonomii galicyjskiej, w której rządzili Polacy, tak? Był nastawiony już przez ten sam fakt antypolsko. Oczywiście on był podsycany przez niemiecki rząd w Wiedniu, prawda, który zgodnie ze starą zasadą dzieli i rządź, czy też wynaturzonym jej rozumieniem, tak, podsycał te różnego rodzaju nacjonalizmy i napuszczał je na siebie, żeby samemu brać na siebie rolę jedynego gwaranta i stabilizatora, prawda, monarchii. I też sobie wyjaśnimy, że jakkolwiek była to trójca obrządków, tak, to w przypadku Ormian, no już w tym momencie trudno mówić o odrębności narodowej. Tak? Oczywiście przez odrębność rytu zachowała się pamięć o tej odrębności etnicznej, tak? Że oni pochodzą skądinąd, są pewnymi przybyszami tutaj. Tak? Natomiast już wtedy byli to po prostu Polacy. Tak? Polacy, katolicy wyznania obrządku ormiańskiego.
No oczywiście, to przecież wystarczy nam zajrzeć do kazań arcybiskupa Teodorowicza. Na szczęście one nawet i w naszych czasach niedawnych zostały wydane w jakimś, co prawda może nie bardzo wielonakładowej postaci, ale kazania o Bogu i Ojczyźnie mam przed sobą z przeżyciem z lat chyba 90. czy przełomu. To jest zbiór bardzo...
Zachowały się nagrania jego właśnie, kazań przechowywane w Archiwum Polskiego Radia.
Jak się to z tego słucha, albo się to czyta, no to zdajemy sobie sprawę, że to jest osoba, która kocha, już można powiedzieć, no, nie tylko tę tradycję Rzeczpospolitej, w której są Ormianie, ale po prostu kocha Polskę chrześcijańską. Tak? To jest nieustanny, nawracający tutaj wątek tego, jakby to powiedzieć, trudnego zagadnienia, które mamy w przypadku na przykład Litwinów, tak, już wtedy, albo w przypadku Rusinów, jak się wtedy jeszcze mówiła, już zaczynało się mówić Ukraińców, to tego problemu tu, na tej linii, tak jak zauważyłeś, nie ma. Tak? Ormianie są jakimś, jakby to powiedzieć, bardzo specyficznym podzbiorem polskim. Tak? Pamiętajmy, że bo będziemy mówili o takich różnych działaniach właśnie, mówiąc w skrócie, patriotycznych Teodorowicza, ale pamiętajmy, że arcybiskup Teodorowicz to jest również osoba zasłużona na także innych wielu frontach, nie takich tylko związanych z propagowaniem, jakby to powiedzieć, po chrześcijańsku sprawy polskiej. No, pamiętajmy, że to jest arcybiskup bardzo wrażliwy na sprawę, no jakby to powiedzieć, taką no, charytatywną, prawda? To znaczy bardzo wrażliwy. No, wydaje się, że to jest dosyć rzecz oczywista. Może czasami o tym się zapominamy, że biskup to jest taki ktoś, komu jakby na sercu powinna leżeć no, sprawa na przykład opieki nad dziećmi, ochrony, tak, ich młodzieży i tak dalej. No akurat tutaj konkretne instytucje, które arcybiskup Teodorowicz przez całe swoje życie pilnował, żeby się im nic złego nie działo. Bursa, rodzaj takich kursów, jakieś szkoły, które sam powoływał i potem pilnował ich finansowania.
Pamiętajmy, przepraszam, że ci wejdę w słowo, że wspólnota polskich Ormian katolików, dzisiaj to już w ogóle trudno, to szczególnie widać, tak, ale również wówczas była relatywnie niewielką wspólnotą. Jego diecezja składała się, żeby nie skłamać, ale z kilkunastu parafii.
Kilkunastu księży na początku.
Tak, więc to był taki nawet nie dekanat, żeby to z czymś porównać. W związku z tym on siłą rzeczy miał możliwość działania bardziej skoncentrowanego, tak. Jemu nie czas, no nie chcę powiedzieć, nie pożerało, ale nie zajmowało w każdym razie, tak jak arcybiskupowi łacińskiemu, prawda, który miał dziesiątki czy setki parafii, setki księży, setki instytucji, którymi musiał się zająć. On mógł skoncentrować się, po pierwsze, o tym będziemy pewnie mówić, na działalności publicznej, na niwie ogólnopolskiej, tak to nazwijmy, ale również mógł bardziej punktowo zająć się właśnie organizowaniem jakiegoś jednego konkretnego dzieła charytatywnego, czy jakiejś jednej instytucji, prawda?
No z tego samego czasu to już dorzućmy, kończąc tą pierwszą część naszej rozmowy, no, że przy tym jakby to powiedzieć serdecznie charytatywnym podejściu arcybiskup Teodorowicz był także człowiekiem, który na przykład dokonał pięknej restauracji katedry ormiańskiej. Tak? To, że tam są malowidła Mehofera, że tam są malowidła Rozena, coś, co dzisiaj podziwiamy, to nie są rzeczy, które zupełnie jakoś nie wiem, wyblakły i stały się po prostu jednym ze zdobień jakiegoś kościoła.
To jedna z głównych atrakcji tak, turystycznych Lwowa do tej pory. Tak?
To są rzeczy, to jest zasługa właśnie tego arcybiskupa, który wiedział, że tego rodzaju nawet nie Biblia Pauperum, tak? Ale po prostu chwała przybytku Bożego to jest coś, co się należy, co jest...
Odbyło się to, dodajmy, ogromnym wysiłkiem finansowym. Z tym się wiązała jego działalność, dzisiaj byśmy powiedzieli fundraisingowa, prawda? On musiał zebrać na to pieniądze. Było to niezwykle trudne technicznie. Ciągnęło się całymi latami, ale tak jak powiedziałeś, efekt możemy podziwiać do dzisiaj, mimo tych kilkudziesięciu lat sowieckiego panowania tam i całej tej burzy, która się przetoczyła nad Lwowem. Dożyliśmy takich czasów, że ten kościół stoi, nie ma już biskupa ormiańskiego, ale są księża chyba ormiańscy, którzy tam posługują i katedra jest otwarta i można tam w miarę swobodnie pojechać i oglądać.
Wracamy do rozmowy o bohaterze naszego dzisiejszego romansu patriotycznego, arcybiskupie Józefie Teodorowiczu. Czas byłoby wstąpić teraz w te lata, w których odezwał się on jako osoba bezpośrednio zaangażowana w sprawy polskie, w sprawę polską. Warto przypomnieć, że Teodorowicz urodził się w roku 1864. Symboliczna data, moment upadku powstania styczniowego. Był dzieckiem tego pokolenia, które rosło no nie w słońcu nadziei, tylko w zmaganiu z czymś, co on potem nazwał sam takim wejrzeniem w siebie i sądem wewnętrznym. Co i jak dla sprawy polskiej należy czynić. Czytałem jego kazanie z roku 1913, to też dobry moment, bo to jest jeszcze, nie ma tego jakiegoś momentu przełomu, prawda, i obietnicy, że coś się będzie, że ta wielka wojna, prawda, przyjdzie, która będzie wojna o wolność ludów, która rozwiąże kajdany również polskie, to tego nie ma. Mamy ciągle jeszcze taką sytuację specyficznej stabilizacji galicyjskiej i on w rocznicę powstania styczniowego stara się rozsądzić, tak, całą tę sprawę. Jest coś nieprawdopodobnie urokliwego, wdzięcznego w tym, co on mówi, a poza stylem, prawda, niesamowitym, podniosłym i tak dalej, właściwym homiletyce tamtego czasu, ale jest coś takiego niesamowitego, bo z jednej strony w różny sposób on daje do zrozumienia, że w swoim własnym jakimś sądzie tej całej rzeczywistości, że on widzi pewną, jakby to powiedzieć, słabość rachunków powstańczych, tak? To znaczy nie jest kimś, kto płynie, jakby to powiedzieć, na poetyckiej wenie, że po prostu dobrze było krew lać i tak dalej. Nie, tu czegoś takiego w ogóle nie mamy, ale z drugiej strony to jest wszystko powiedziane z tak wielką miłością i zrozumieniem dramatycznych decyzji, które ludzie podejmują, bo on w obecności kombatantów Powstania Styczniowego z jednej strony ośmiela się mówić o tych wszystkich trudach i jakby to powiedzieć również minusach, tak? A wkłada troszkę jakby w ich usta skargę, dlaczego się nie udało i tak dalej. A z drugiej strony mówi tutaj przyjmuje ton bardzo surowy, uderza w tych surowych sędziów, tak? Którzy już z perspektywy czasu po prostu mówią, że to wszystko była głupota, powstania nie należało rozpętywać i do nich z kolei ma taką mowę. Czyli my nie za bardzo z kolei potem w tej, mówi, drugiej epoce popowstańczej, czyśmy nie byli tak ostrożni, tak bardzo w tym, że z kolei bardzo chcieliśmy wszystkich zniechęcać do jakiejś pracy, do jakiejś życia publicznego. To się odwołuje do tych różnych pozytywistycznych właśnie samoograniczeń, prawda?
On to mówi w którym roku?
W 1913.
Prawda, więc no, żeby sobie to jakoś uzmysłowić, wyobrazić, to jest tak, jak my byśmy rozliczali marzec 68 roku, prawda? Mniej więcej te wydarzenia, czyli kiedy mamy, nie tylko, że mamy ciągle żyjących i wcale nie zgrzybiałych staruszków, prawda, którzy byli głównymi aktorami tamtych wydarzeń, więc mówimy o czymś, co ciągle żyje, tak? Żyje dosłownie, żyją uczestnicy, co ciągle nieprzepracowaną traumą, prawda? A równocześnie jest, jakby to powiedzieć, wyrzutem sumienia po obu stronach sceny politycznej, zwłaszcza w tym kontekście galicyjskim, gdzie pamiętajmy, że ruch rządzący autonomią galicyjską Polski, ruch konserwatywny, tak, konserwatystów galicyjskich, całą swoją narrację, tak, uzasadniającą ugodę z Austrią, zbudował na zohydzeniu Powstania Styczniowego i często przedstawieniu go,
tak,
go
mamy jako namiestnika Bobrzyńskiego, mamy szkołę krakowską, która zwłaszcza w pierwszym swoim pokoleniu była, no można powiedzieć, bezlitosna. Nie mówimy, że niesprawiedliwa, ale też po prostu ideologicznie bezlitosna.
Ale my sobie często nie zdajemy sprawy z tego, że to byli w przypadku zwłaszcza tego starszego pokolenia, nie pokolenia Teodorowicza, tylko tego starszego pokolenia, ludzie, którzy w okresie Powstania Styczniowego czynnie brali w nim udział, jakby to powiedzieć, bardzo mocno angażując się w odsunięcie drugiej strony, czyli tego stronnictwa czerwonych, co często wiązało się ze zwykłym zamachem wewnątrz władz powstańczych, czy wręcz mordem, tak jak wypad naczelnika powstańczej Warszawy, czyli Stefana Bobrowskiego. Tak? W związku z tym, jakby to powiedzieć, to była taka zbrodnia założycielska, tak? Którą oni wszyscy mieli z tyłu głowy i musieli to powstanie zohydzać, żeby też uzasadnić swoje... Oczywiście ja nie mówię, że nie mieli argumentów, tylko że to było rzeczywiście bardzo mocno jednostronne. My w ogóle w tym naszym cyklu, tak, o ludziach niepodległości, siłą rzeczy mówimy tak naprawdę o jednym pokoleniu. O tym, co kto inny już nazwał pokoleniem niepokornych, prawda? Choć on oczywiście mówi o pewnej formacji intelektualnej, my to traktujemy o wiele szerzej, ale jest wspólna nić w tym pokoleniu wyjścia poza te
oczywiście,
jałowe spory o Powstaniu Styczniowym i spojrzenia w przyszłość. Tak? To są ludzie, którzy stają wobec świata, który się zmienia na ich oczach. Zmienia się porządek świata, jednoczą się Niemcy, olbrzymia zmiana technologiczna, więc oni sobie muszą odpowiedzieć na pytanie, tak? Jak być Polakiem w nowoczesnym świecie? Dmowski to wprost sformułował, jak być nowoczesnym Polakiem, a jak równocześnie połączyć to, tak jak w przypadku Teodorowicza, z chrześcijańską, katolicką tradycją narodu. Zdają sobie sprawę, że nie ma prostego odtworzenia Rzeczpospolitej Szlacheckiej. Tak. Trzeba myśleć w kategoriach wszechpolskich, właśnie narodowych, wszechstanowych, że warunkiem przetrwania Polaków jako narodu jest uobywatelnienie mas mówiących po polsku, nadanie im poczucia polskiej świadomości.
To w jedną stronę, tak. Ale też i w drugą, prawda? Przeniesienie tego, co jest czasami zupełnie realnymi, czasami trochę projektowanymi, ale w obu wypadkach to było ważne, wartościami tych warstw, które do tej pory jakby właśnie nie były uobywatelnione. Więc myślenie trochę bardziej w kategoriach na przykład nie tej międzynarodowej arystokracji, która gdzieś zawsze w każdym miejscu ma swój dom, znajduje przyjaciół i kolegów, tylko tylko myślenie w kategoriach tych, którzy właśnie mają tę placówkę, tak? To znaczy mają to miejsce, które z jednej strony jest podstawą ich życia, zagroda, gospodarstwo, z drugiej strony ta ambasada Polski, tak? Najsilniejsza. Więc trochę to szło w te dwie strony. Wymiana darów, można by było powiedzieć. W przypadku arcybiskupa Teodorowicza mówiłeś o tym nowym świecie i również o nowych jakichś rozpoznaniach ideowych, także politycznych, no to mamy też oczywiście sytuację, w której przedstawiciel Ormian bliżej mu do ruchu narodowego, tak, narodowo-demokratycznego. On dosyć wcześnie znalazł się w szeregach Ligi Narodowej. Tam oczywiście zawsze gdzieś raczej w towarzystwie dwóch panów, z którymi się zawsze kolegował, czyli Edwarda Dubanowicza i Stanisława Strońskiego. Bardziej z nimi niż z samym Romanem Dmowskim, ale zawsze gdzieś w pobliżu poprzez różne stronnictwa konserwatywne, ale takie, które się bardziej wolały nazywać chrześcijańsko-narodowymi, prawda, niż konserwatywne w znaczeniu jakichś po prostu kontynuacji monarchistycznych różnych marzeń i planów. Bo akurat tutaj myśl Teodorowicza była zawsze, jakby to powiedzieć, bardzo demokratyczna. Tak? On był w swoim myśleniu o społeczeństwie i polityce, jeśli już w ogóle przykładać takie kategorie, to na przykład w latach 20. oczywiście tutaj wybiegamy, ale powiedzmy jest jedną z rzeczy, która mu leżała na sercu, to była jakby kontynuacja pewnej demokratycznej, tak, drogi rozwoju. Dzisiaj słowo demokracja, oczywiście bardzo wiele najróżniejszych skojarzeń, ale pamiętajmy, w tamtym czasie znaczyło po prostu, jakby to powiedzieć, proporcjonalna obecność wszystkich warstw społecznych, zapewnienie im jakichś podstawowych i właściwych im form rozwoju, no oczywiście także i pewna forma ustrojowa, która z tym jest zbieżna. Zanim rozpoczęła się ta aktywność związana bezpośrednio z nową niepodległością, tak, to mamy ten epizod nieprawdopodobnie ciekawy, kiedy arcybiskup Teodorowicz na tle roku 1905, tak, po raz pierwszy jakby wchodzi w reprezentowanie interesów polskich wobec stolicy apostolskiej, tak można powiedzieć, bo to jest ten delikatny moment, w którym na ziemiach polskich mamy do czynienia z czymś, co trochę jest rewolucją, trochę powstaniem, rok 1905. I ponieważ jest trochę rewolucją i przypomina trochę rewolucyjne, społeczne aktywności, jakieś takie socjalistyczne wystąpienie i tak dalej, to papież Pius X, działając dość jakby schematycznie, po prostu pisze do Kościoła Polskiego list, w którym objaśnia, żeby się trzymali z dala od tych wywrotowych skłonności, tak? Wywrotowych różnych działań. I na to Teodorowicz w ciągu kilku tygodni, bo list jest 5 grudnia 1905 roku, Teodorowicz już 27 grudnia jest u Piusa X i tłumaczy mu, że sprawa jest bardziej skomplikowana. Tak? Pius X, to jest ciekawe, okazał się wrażliwy na te opowieści, wdzięczny Teodorowiczowi, zaproponował, żeby ktoś na stałe w stolicy apostolskiej informował go o sytuacji polskiej. I tu kolega zresztą Teodorowicza, jeszcze wtedy ksiądz, Adam Sapieha, zostaje wydelegowany do tej funkcji. Różnych tego typu epizodów było dużo, ale ten jest bardzo charakterystyczny, bo z jednej strony pokazuje pewną przejrzystość myślenia Teodorowicza, że on właśnie nie wszedł w ten kierunek takiej ostrożności, że tu trzymajmy się z dala, skoro te wydarzenia mają gdzieś tam socjalistów w tle, to w ogóle się trzymajmy z tego z dala, tylko właśnie on poszedł i znalazł człowieka, który też miał w głowie więcej niż tylko obawy przed rewolucją, z nim się porozumiał, a na dodatek pośrednikiem potem w całej tej sprawie był książę Sapieha. To taka ciekawostka z tamtego czasu, która trochę nam może mówić o charakterze i o jakby umysłowości także Teodorowicza. Wracamy do rozmowy o arcybiskupie Józefie Teodorowiczu. Wspominałem o epizodzie świadczącym o takiej dbałości Teodorowicza o to, żeby stolica apostolska widziała bardziej katolicki naród w jego dążeniu do niepodległości, sprawiedliwego porządku wewnątrz tej niepodległości, no bo mógł być równie dobrze, tak jak wielu biskupów, po prostu rzecznikiem, tylko takim troszkę troszkę takiego wyobrażonego ładu konserwatywnego. W świecie nic nie zmienia, niech lepiej będzie porządek, tak jak było. No takich biskupów też mieliśmy w tamtym czasie.
Takich biskupów mieliśmy, a równocześnie, jakby to powiedzieć, nie my byliśmy jedynymi w ten sposób niezrozumianymi przez Rzym. Te same twarde pouczenia spotykały Irlandczyków na przykład, prawda, w których Rzym wcale nie w pierwszym rzędzie widział katolicki naród walczący o swoje prawa, tylko też niebezpiecznych wywrotowców, prawda, którzy podnoszą rękę na monarchę z Bożej łaski, nawet jeżeli ten monarcha jest protestanckim monarchą. W naszym wypadku był prawosławny, prawda, ale zapewniał pewien ład. Ja bym powiedział, że on wręcz na tle innych biskupów, postaci takie jak Sapieha, który z tego Rzymu wraca zresztą jako biskup krakowski. To też świadczy, jakby to powiedzieć, o tym, że tutaj Pius X, no, to jego zrozumienie miało charakter trwały, tak? Konieczność jakiegoś nowego podejścia do kwestii praw Polaków, tak? I tego, jak je należy umiejscawiać w kontekście ogólnoeuropejskim. To takich biskupów jak Sapieha, jak Teodorowicz była jednak mniejszość. W większości to byli ludzie, którzy, tak jak mówisz, reprezentowali pewien specyficzny typ konserwatyzmu, tak, takiego dosłownie konserwatyzmu, tak, znaczy strachu przed zmianą. Tak,
i zachowywanie tak, tego, co już
zachowywania jest. Tego, co jest. Co, jakby to powiedzieć, w innych krajach, tak, które się z podobnymi problemami zmagały, z czasem doprowadziło do tragicznego pęknięcia pomiędzy
poczuciem
narodowym, godności narodowej, praw, tak, a tym, gdzie chcieli prowadzić ich biskupi. Kupi, prawda? Na przykład Hiszpanii na przykład. Dzięki takim ludziom jak właśnie Teodorowicz, jak Sapieha, w polskim kościele utrzymany i zachowany i bardzo mocno obecny był ten nurt inny, tak? Tego jednak mocnego trwania z narodem, co oczywiście nie oznaczało ucieczki od konfliktów. Tak? No, ten rok 905, ten spór powstanie czy rewolucja, to jest eleganckie określenie wojny domowej, która się wówczas toczyła. Obóz narodowy jednak bardzo mocno się opowiedział przeciwko akcji strajkowej czy akcji czynnej ze strony socjalistów, często stawiając jej opór zbrojny. To była wojna domowa, tak? Również
rewolwerami.
Tak, to były rany, które potem przez całą II Rzeczpospolitą były niezabliźnione. Także to nie było uciekanie od konfliktów, to nie było niekontrowersyjność, tak?
Tym bardziej, że jeszcze pamiętajmy, że sam Teodorowicz, bo to żeby tak nie wyszło też niezgodnie z prawdą, że on na przykład byłby jakimś, choćby w tamtych kategoriach, czerwonym hierarchą, tak? Znaczy kimś, kto by się wyróżniał jakąś, jakby to powiedzieć, przychylnością dla ruchu socjalistycznego, więc jakby miał ułatwioną... Nie, to jednak tak nie jest. No, on jest tu w tym punkcie akurat reprezentuje takie bardzo powtarzalne w hierarchii katolickiej, w hierarchii kościelnej odniesienie krytyczne, negatywne, tak? On jest, no, zresztą w różny sposób, to jest trochę ten argument siania nienawiści, tak, wewnątrz narodu. No, walka klas jest tutaj rozumiana, kojarzona jako coś, co rozbija narodową wspólnotę. Potem ten cały moment internacjonalności socjalizmu jest bardzo podnoszony przeciwko niemu, bo Teodorowicz mówi, że to jest właśnie coś, co jakby utrudnia koncentrację na obronie niepodległości. To są
odrodzona Polska miała być Polską katolicką. To trzeba sobie w wyobrażeniu i w myśli Teodorowicza. Kościół katolicki miał zajmować w niej pozycję matki i nauczycielki, tak? Kogoś, kto będzie na przykład kontrolował, czy na barkach którego będzie spoczywać oświata. Miał pójść mniej więcej tą drogą, którą poszła po odzyskaniu niepodległości Irlandia właśnie, tak? A no, dzisiaj my widzimy jakiś koniec tej drogi, już nie wchodząc w szczegóły, ale to miał być, Kościół miał być bardzo mocno obecnym w życiu publicznym, organizatorem życia narodowego. A wiemy, że jakby to powiedzieć, był to pogląd podzielany przez sporą część społeczeństwa, może nawet największą część społeczeństwa, co pokazały wybory 19 roku, kiedy jednak prawica narodowa pod różnymi szyldami zdobyła najwięcej głosów, ale był to jednak pogląd mniejszościowy, tak? To znaczy spora część Polaków nie wyobrażała sobie państwa tak zorganizowanego. Socjaliści mówili wprost o rozdziale kościoła od państwa, o państwie świeckim, ze wszystkimi tego konsekwencjami, ale jak pokazały, pewnie będziemy o tym w następnym zdaniu mówić, chociażby negocjacje nad konkordatem z 1925 roku, również znaczna część biskupów wcale nie miała takich ambicji, żeby tak tę pozycję kościoła definiować.
No tak, chętnie byśmy to rozwijali. Musimy rzeczywiście mówić tutaj w tej chwili już większymi skrótami, ale powiedzmy sobie, że z jednej strony mamy arcybiskupa Teodorowicza, który wraz jeszcze z innymi polskimi duchownymi uczestniczy w wyborach, jest wybierany, a to
jest posłem do Sejmu Ustawodawczego,
potem senatorem.
Jest senatorem.
I ustępuje z tego stanowiska dopiero po słynnym jakby napomnieniu, czy też jakby takim zarządzeniu, tak, ze strony papieża Piusa XI. Także mamy tutaj zresztą taką dwuznaczność, bo z jednej strony Teodorowicz, jak widać, i formalnie, a i także realnie przez cały czas jest bardzo aktywny gdzieś tam w okolicach konkretnych partii politycznych. Jest w kontakcie z tym, co byśmy nazwali tym skrzydłem narodowo-demokratycznym. Właściwie przez całe dwudziestolecie międzywojenne gdzieś tam w pobliżu się znajduje. No ale z drugiej strony oczywiście mówiłeś o tej tradycji Rzeczpospolitej. On też w jakimś stopniu zdaje sobie sprawę mimo wszystko z tego upływu czasu i zmiany sytuacji, bo jednak nie ma w nim akceptacji dla tego pomysłu, żeby biskupi niektórzy otrzymywali automatycznie fotel senatora. No to jest tradycja Rzeczpospolitej. Tutaj już czasy się zmieniły. Powiedzmy sobie jeszcze może jedną rzecz, bo tę jedną rzecz musimy w naszej rozmowie zmieścić. Mianowicie to, że mówimy tutaj o kimś związanym ze Lwowem, mówimy o reprezentującym pewną konkretną tradycję dawną, ormiańską. I nagle tego arcybiskupa w momencie wszystkich zawirowań, tak, odzyskiwania niepodległości, znajdujemy na Śląsku. Razem z Sapiehą jadą na Śląsk, bo dla nich jest ważne, jest istotne, żeby tam również mogła być Polska. Tak? Ponieważ widzą całą tę komplikację kościelną na tym terenie. Przypomnijmy sobie, że tam wtedy...
Znaczy tam nie ma jeszcze Polski...
Nie ma polskiej
po pierwsze, nie ma polskiego Śląska.
Oczywiście to jest
rzecz
czas
ma się właśnie dopiero rozstrzygnąć. Tak? Tereny dzisiejsze archidiecezji katowickiej są wówczas należą do diecezji wrocławskiej, do niemieckiej.
I arcybiskup Bertram wykonuje właściwie takie zręczne, roztropne z jego strony ruchy, aby uniemożliwić udział polskiego duchowieństwa w jakikolwiek sposób we wspieraniu polskiego głosu w czasie plebiscytu. Tak? Z jednej strony wiadomo było, że oficjalnie Kościół miał możliwości w swoim niemieckim głowie jakby wspierać niemieckość Śląska, a polscy księże niejako na skutek pewnego dekretu, no, zakazującego niby agitacji i tak dalej, jakby stają się...
Znaczy na terenie Śląska nie było innych księży katolickich niż polscy księża.
Nagle, tak? Poza tym oni reprezentowali tak naprawdę jedyną istniejącą tam elitę inteligencką.
W związku z tym zakaz udziału duchowieństwa formalnie dotyczący wszystkich narodowości, w kampanii przed plebiscytem na Górnym Śląsku, de facto uderzał tylko i wyłącznie w grupę polską. Tak? I na tym tle powstaje olbrzymi konflikt pomiędzy...
Między tymi dwoma hierarchami a przyszłym Piusem XI, czyli nuncjuszem Achillerattim, to się będzie
próbuje zachować neutralność tutaj pomiędzy Bertramem a Sapiehą i Teodorowiczem. I na tym tle też dopowiedzmy sobie bierze się wzajemna niechęć, tak osobista
późniejsza.
Piusa XI i do Sapiehy i do Teodorowicza.
To są wszystko dzieje, które będą miały różne późniejsze komplikacje w latach 20. i potem. Nie przechodzimy już tego na spokojnie pod rękę z arcybiskupem Teodorowiczem. Musimy powiedzieć tyle, że umarł on w roku 1938, czyli znowu mamy do czynienia z kimś wybitnym, ważnym dla polskiej niepodległości, któremu jakby już
Czy oszczędzone
było zobaczenie rujnowania tego w roku 39.
W przeciwieństwie do Sapiehy na przykład.
Tak, który ma z kolei bardzo mocną, piękną kartę czasów II wojny światowej. Teodorowicz zostaje pochowany, co nie jest zupełnie zaskakujące, oczywiste, na cmentarzu Orlom we Lwowie. Potem, jak zwykle z tymi polskimi grobami, mamy tam trudną,
w latach 60. władze sowieckie zniszczyły po prostu ten cmentarz. Tak. Część Polaków heroicznie
przeniosła
trumien udało się przenieść i przechować potajemnie w innych grobach cmentarza Łyczakowskiego.
W roku 2011
wrócił
na cmentarz Orlom. Tam spoczywa i no cóż, jest wśród swoich. Mówiliśmy dzisiaj o arcybiskupie Józefie Teodorowiczu, Ormianinie i Polaku. Nie powiedzieliśmy i już nie powiemy również wielkim kaznodziei, tak? Tym, który przemawiał do pierwszego polskiego Sejmu w lutym 1919 roku, do Sejmu Ustawodawczego, w niezapomnianym kazaniu, które już tylko polecamy, jeśli państwo chcą się z nim zapoznać, trzeba pewnie troszeczkę poszukać, ale warto. Dziękuję ci, Michale, za rozmowę.
Dziękuję, Pawle.
Dziękujemy państwu za uwagę. Zapraszamy jak zwykle na Konwersatorium w niedzielę o godzinie 13. Do usłyszenia.
Dobrej niedzieli.
Paweł Milca.